W studiu jest Jan Pospieszalski, wysyła teraz SMS-y i gość Poranka Wnet, pani mecenas Maria Szonert-Binienda. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Witamy ponownie, witam serdecznie.
Wczoraj w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich była pani gościem Klubu Publicystyki Kulturalnej. Wygłosiła pani, nie wiem czy to nazwać referatem, ale w każdym razie myśli na temat postawy dziennikarzy wobec naukowców wyjaśniających przyczyny katastrofy smoleńskiej w świetle zasad etyki dziennikarskiej. Dlaczego pani taki wykład wygłosiła w SDP-ie?
No właśnie, dlaczego wygłosiłam w SDP-ie? No, wydaje mi się, że to jest najbardziej odpowiednie miejsce na taki temat. A ten temat jest to temat, z którym zmagam się, no, można powiedzieć od 7 lat co najmniej. Ja osobiście, jak również jako żona profesora Biniendy, który od 11 roku jest systematycznie i brutalnie atakowany, a jako tak zwany ekspert Macierewicza. Szczególnie po 15 roku te ataki są bardzo bolesne i można powiedzieć całkowicie jednostronne, natomiast osoby atakowane i pokrzywdzone mają bardzo ograniczone możliwości obrony. Także postanowiłam właśnie spotkać się ze środowiskiem dziennikarskim i opowiedzieć o naszych zmaganiach, o zmaganiach ekspertów, którzy śmieją podważać tezy Maku i Millera, o tym, w jaki brutalny sposób są atakowane, jakie mają trudności w przekazaniu swojego stanowiska, swojego punktu widzenia i możliwości jakiejkolwiek obrony.
Przykłady takich ataków?
No wie pan, przykłady. Takim głównym punktem odniesienia w tej całej historii, w epopei ataków na naukowców i ekspertów pana Macierewicza, to jest artykuł z 17 września 2013 roku, który opublikowała Gazeta Wyborcza pod tytułem Trzej zamachowcy, w której to opublikowano rzekome zeznania trzech profesorów, którzy zeznawali wtedy w prokuraturze w sprawie wyników swoich badań, które kwestionowały wnioski raportu Millera. Oczywiście te zeznania w prokuraturze nie miały wiele wspólnego z tematem ich badań, jak się okazało. Prokuratura nie była specjalnie zainteresowana wynikami ich badań, natomiast one posłużyły jako materiał do zniesławienia i zdyskredytowania tych wszystkich trzech wybitnych, absolutnie wybitnych w swojej dziedzinie naukowców i do pokazania Polakom, że właśnie ci naukowcy, nazwani ekspertami Macierewicza, nie mają żadnej wiedzy, żadnych kompetencji, ani żadnych dowodów na swoje tezy. Ten artykuł to był początek tak zwanej operacji Binienda, jak ja to nazywam. I znalazł ten artykuł konkretnie, znalazł swój genialny finał 13 grudnia 2013 roku. Proszę zauważyć, został opublikowany 17 września, a został nagrodzony nagrodą Grand Prix w środowisk dziennikarskich jako najlepszy news roku 2013.
No tak, nie wszystkich środowisk roku... dziennikarskich od razu.
Ja rozumiem, że nie wszystkich. Niemniej faktem jest, że największy paszkwil roku 2013 pod tytułem Trzej zamachowcy, oparty na kłamstwie, fałszerstwie i manipulacji, został uznany przez część przynajmniej środowisk dziennikarskich w Polsce jako najlepszy news roku.
To teraz powiedzmy jeszcze, może przypomnieć pani nam nazwisko autora czy autorów tego tekstu?
Tak, to jest autorem tekstu jest pani Kublik.
Zapadła cisza.
Która zresztą właśnie parę tygodni temu zadzwoniła do mojego męża, profesora Biniendy. I bardzo ładnie się przedstawiła. Dzień dobry, panie profesorze. Zadzwoniła do Stanów Zjednoczonych. A mąż odebrał telefon, a pani Kublik. Dzień dobry, nazywam się właśnie tak i tak. Jestem właśnie z Gazety Wyborczej. Chciałam zadać panu parę pytań. Na co mój mąż odpowiedział, że on nie rozmawia z nierzetelnymi dziennikarzami. I położył słuchawkę. A wówczas ukazał się w Gazecie Wyborczej artykuł, niedawno, w którym pani Kublik napisała, że jak w momencie, kiedy zadała pierwsze pytanie profesorowi Biniędzie, to on położył słuchawkę, sugerując, że po prostu jak zwykle nie ma dowodów na swoje tezy i nie umie odpowiedzieć na to pytanie.
Czy wtedy, w 2013 roku, próbował pan profesor zamieścić sprostowanie w Gazecie Wyborczej, czy wystąpił na drogę sądową, czy też nie?
Nie, absolutnie nie. Nie wystąpił na drogę sądową, ponieważ w sprawie smoleńskiej, która jest sprawą najbardziej polityczną, jaką można sobie wyobrazić w naszych czasach, droga sądowa w ogóle absolutnie odpada. Ponieważ gdyby, nie chcę tu wymieniać nazwisk, ale znam kilku sędziów, którzy bardzo chętnie by taką sprawę podjęli. A ku wielkiej satysfakcji i zadowoleniu Gazety Wyborczej. Zresztą podobnie jest z kolejną fazą ataków na profesorów i ekspertów badających tragedię smoleńską po 15 roku, bo tutaj mamy 13 rok i ta operacja Binienda, jak ja to nazywam, ona trwa i ona się nasila, ona dzisiaj znowu ma jakieś kolejne punkty kulminacyjne. No i tutaj z kolei drugim takim ogniwem, które wiedzie prym w tym, w tej promowaniu mitu politycznego, dyskredytacji ekspertów, to jest oczywiście stacja TVN, na którą złożyłam skargę w roku 2016 za program Czarno na Białym. Tam była cała seria tak zwanych paszkwili na między innymi profesora Biniendę i tam w wyniku tego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła nagany stacji TVN, o której zresztą żadne media w ogóle nie napisały. Ta sprawa w ogóle nie była punktem zainteresowania ani mediów opozycyjnych, ani mediów nieopozycyjnych. Także to po prostu z punktu widzenia opinii publicznej nie miało najmniejszego znaczenia. Również z punktu widzenia TVN-u oni to po prostu zlekceważyli i bardzo szybko przygotowali kolejny program oparty na kłamstwie i manipulacji właśnie w sprawie tragedii smoleńskiej.
I te kłamstwa, manipulacje mają jakieś nazwy, jakieś sposoby? Czy pani próbowała usystematyzować, jakie to są rodzaje kłamstwa?
Tak, oczywiście. I nawet wczoraj zasygnalizowałam, tu mam całą ich listę, proszę państwa, w takim właśnie programie Nieczyste Teorie, na który złożyłam skargę do Krajowej Rady. To był program 15-minutowy i w ciągu tego programu 7 minut było poświęconych mojemu mężowi, profesorowi Biniędzie i w ciągu tych 7 minut w tym segmencie dopuszczono się zniesławienia i dyskredytacji, manipulacji symulacjami męża, manipulacjami poprzez zatajenie i selekcję materiału, ośmieszenie, manipulacje tłumaczeniami z angielskiego na polskie, fałszerstwo, oszustwo, manipulacja wizją i totalny chaos informacyjny. Także to są między innymi niektóre narzędzia, które zostały użyte w ciągu 7 minut. Także na minutę co najmniej 2 manipulacje.
A czy jakieś sposoby i jakieś reakcje na to, co się działo w tych mediach ze strony pani męża, naukowców były?
No, były debaty, ponieważ oczywiście profesor Binienda jest takim symbolem całej grupy tych ekspertów, którzy z ogromnym poświęceniem pracują nad dotarciem do prawdy o tragedii smoleńskiej. Oczywiście te ataki medialne dotykały wielu członków obecnej podkomisji. No i wielokrotnie były dyskusje, co z tym robić, czy sądzić, kogo sądzić i jak sądzić. I za każdym razem wszystkim ręce opadały po prostu. Dlatego, że skala tego zjawiska jest tak ogromna, że tutaj droga sądowa, która zresztą, jak wiadomo, z powództwa cywilnego jest wymagana, wobec sądów, które są niewiarygodne całkowicie, w sprawie tak politycznej jak Smoleńsk, praktycznie opcja rozstrzygnięć z niezawisłych sądów nie istnieje. Także ja właśnie nawet zwróciłam uwagę też wczoraj na to, że jakie możliwości obrony mają osoby tak brutalnie atakowane. Ja to nazywam po prostu mordem medialnym tych ludzi. A co bardziej wrażliwi po prostu odeszli, wycofali się i zniknęli.
Czyli sądzi pani, że ta operacja dyskredytacji, oszczerstw i manipulacji jednak odniosła swój skutek?
O, zdecydowanie tak, dlatego że tego typu działania, bo to jest właśnie kreowanie mitów politycznych, które mają na celu przekonanie Polaków, że ci ludzie, którzy badają teraz tragedię smoleńską, nie mają żadnej wiedzy, żadnych kompetencji i w ogóle żadnych dowodów na poparcie swoich tez. I to jest właśnie ten mit polityczny dyskredytacji ekspertów Macierewicza. Profesor Binienda jest tego symbolem, ale pod tą grupę podciągają się wszyscy członkowie. Można wszystkich członków podkomisji podciągnąć. I teraz może jeszcze raz wrócę do tego punktu, który chciałam właśnie wcześniej podnieść. Mianowicie ci ludzie nie mają żadnej możliwości obrony, dlatego że, tak jak powiedziałam, droga sądowa odpada, a droga regulatora państwowego, dlatego ja się właśnie zwróciłam do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, też praktycznie odpada, ponieważ te instytucje państwowe po prostu są za słabe dzisiaj, żeby stawić czoła tym wyzwaniom. I właśnie dlatego między innymi wczoraj wystąpiłam w SDP i zwróciłam się do środowiska dziennikarskiego, dlatego że trzecia możliwość kontroli tego dramatycznie szkodliwego zjawiska, to jest samoregulacja środowiska dziennikarskiego, prawda? Samoregulacja poprzez egzekwowanie kodeksów etyki dziennikarskiej. I tych kodeksów mamy sporo. Mamy dwa kodeksy tutaj w Polsce, mamy co najmniej dwa kodeksy obowiązujące w Unii Europejskiej. Także teoretycznie te narzędzia na papierze są, ale one niestety są wszędzie martwe. I właśnie zadałam pytanie i tak jak mówię, ja nie chciałam, bo były głosy po moim wystąpieniu, że ja oskarżam środowisko. Ja nie oskarżam środowiska, nie jest moim celem oskarżenie kogokolwiek. Ja po prostu zadaję pytanie, jak sobie z tym radzić. I wręcz takie pytanie, dokąd zmierzamy? Jak daleko właśnie ten patologiczny proces może sięgnąć?
Tylko, że teraz polskie media oddychają dwoma płucami. To nie jest jedno płuco. 2013 i 2015 rok, przynajmniej jego część, to była inna sytuacja w mediach. Teraz jest inna.
Tak.
Teraz jest telewizja publiczna. Teraz są dosyć silne te media, które nie płyną z tamtym mainstreamem, także jest inaczej, a rzeczywiście kodeksy etyczne na razie są zawieszone, no bo są dwa nurty, które są to dwie rzeki, które się ze sobą, wody tych rzek się ze sobą prawie nie mieszają.
No tak, ale ja zupełnie nie mogę zrozumieć. Ja oczywiście wczoraj na moim wystąpieniu chyba tylko jedna osoba była z obozu tej totalnej opozycji. Dobre i to, że była jedna osoba. Mnie po prostu to fascynuje, dlatego że prominentne osoby ze środowisk opozycyjnych dzisiejszych po prostu przyznały taką nagrodę za kłamstwo, fałszerstwo, pomówienie i zniszczenie ludzi, bo tym artykułem, który stał się newsem, nagrodzonym newsem 13 roku, co najmniej dwóch profesorów zostało całkowicie tutaj w kraju zniszczonych. Wybitnych profesorów.
No tak, tylko że pani zakłada, że istnieje, pewnie pani doświadczenie amerykańskie pozwala pani na tego rodzaju perspektywę, że istnieje jakiś generalny mainstream i tego rodzaju akty są jakimś ekstra wydarzeniem, są jakimś wyjątkiem, który odbiega od standardu. No, weźmy jednak pod uwagę, że żyjemy, to co powiedział Krzysztof, on ładnie to nazwał płucami, a ja powiem, żyjemy w dwóch bańkach informacyjnych, które są kompletnie wobec siebie izolowane, które wobec siebie są generalnie wrogie i jeśli pani mówi, że to był artykuł czy materiał dziennikarski, który później został nagrodzony specjalną nagrodą dziennikarską, to nie jest ani materiał dziennikarski, tylko to jest środowisko polityczne, które ma swoje, realizuje pewne cele z góry założone cele i zarówno materiał, jak i później nagroda były elementem tej samej operacji. I no w związku z tym przykładanie do tego dzisiaj pewnego wzorca, który pani przenosi z krajów o ugruntowanej demokracji i tak dalej, jest ja panią rozumiem, tylko że rzeczywistość jest być może jeszcze bardziej ponura, niż pani próbuje nam tutaj
to
opisać.
Znaczy, wie pan, to myśmy wczoraj nawet rozmawiali na ten temat, bo to było podnoszone, że to są funkcjonariusze tak, polityczni.
Tak.
Ale jednocześnie te osoby działają w sferze społecznej jako dziennikarze. Oni są postrzegani przez miliony Polaków jako dziennikarze.
Do sprzykrością
trzeba
stwierdzić, ale są
postrzegani, to mają... Ludzie mają prawo odbierać, że pełnią misję społeczną, prawda?
Nie, znaczy, jakaś
misji
grupa
społecznej
ludzi
nie pełnią.
Jakaś grupa ludzi.
Więc
ale
jeżeli podają się, czy przedstawiają się jako tych, którzy realizują misję społeczną, a tej misji nie realizują, no to tutaj mamy problem.
Realizują
tę
misję dla pewnej grupy społecznej.
Nie, absolutnie się nie zgadzam, dlatego że misją dziennikarza, i tutaj mam, zaraz znajdę te wszystkie kodeksy, pierwsza rzecz to jest nie kłam. Pierwsza rzecz to jest podawaj fakty. Zaraz tutaj znajdziemy parę takich, tu mam taki właśnie kodeks etyki dziennikarskiej i tu jest kilka takich podstawowych elementów. Niedozwolone jest manipulowanie faktami. W sytuacjach konfliktowych obowiązuje szczególna staranność w dotarciu do źródeł informacji wszystkich stron sporu. W razie trudności dotarcia do jednej ze stron sporu obowiązuje stwierdzenie, iż są to dane częściowe.
No i widzi pani, Agnieszka Kublik zadzwoniła do pani męża.
No tak. I nawet zdała relację z tego telefonu, prawda? Z tej rozmowy. Więc wie pan, po prostu... Więc pytanie jest... Zresztą tutaj te inne kodeksy europejskskie bardziej nawet szczegółowo odnoszą się do tych obowiązków
tak,
dziennikarskich.
To, że pani zaznaczyła...
Także wie pan, te standardy... No, ja rozumiem, że można powiedzieć, że my je wyrzucamy za okno. No
nie,
to
nie,
kto je wyrzućcie, to je unieważnijcie.
Ale
nie wyrzucamy.
My standardów nie wyrzucamy, tylko staramy się ich przestrzegać. Tylko jest tak, że nie ma systemu komunikacji w środowisku dziennikarskim. To jest to, że my wyznajemy takie standardy, nie oznacza...
Że ktoś będzie grał według tych samych reguł. O to chodzi. Że ktoś realizuje standardy, które są, no nie wiem, powiedziałbym azjatyckie, nie obrażając Azjatów, czy rosyjskie, czy putinowskie.
Może,
no.
Wiecie państwo, może ja jestem naiwna, ale ja bym bardzo chciała usiąść do stołu z tymi wszystkimi dziennikarzami, którzy przyznali pani Kublik nagrodę za najlepszy news roku. Chciałabym, żeby oni mi w oczy spojrzeli i chciałabym usłyszeć od nich, dlaczego oni to zrobili.
To może... Wczoraj były dwie debaty na temat mediów i dziennikarzy związanych z katastrofą smoleńską. Była pierwsza debata w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich zorganizowana przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Druga debata, o tej drugiej debacie teraz państwu opowiadamy z udziałem pani mecenas Marii Szonert-Biniendy. I powstał pomysł, żeby doprowadzić do takiego spotkania. Znaczy doprowadzić do spotkania, w której dziennikarze Gazety Wyborczej usiądą obok dziennikarzy Gazety w sieci, Gazety Polskiej i możemy też mieć ten przypadek również omówić i zapytać. I może wtedy będzie pani miała okazję spojrzeć w oczy tym, którzy zdecydowali o tej nagrodzie, żeby odpowiedzieli pani na pytania, dlaczego to zrobili.
Tak, dokładnie tak. I też chciałabym zapytać, dlaczego artykuł opublikowany 17 września 13 został
grudnia.
Nagrodzony 13 grudnia.
Tak, to są, przypomina mi, działania Rosji putinowskiej, gdzie przeciwników politycznych Putina morduje się w jakiś dzień
symboliczny.
Tak.
Patrzę na zegar, jest godzina 8:35, a jeszcze pytanie o słynną procedowaną w Senacie ustawę numer 447 i akcję Polonii, żeby zablokować procedurę. Ta akcja się udała? Ta akcja była skuteczna?
Ta akcja trwa i w tej chwili ustawa 447 senacka została przyjęta w grudniu 2017 roku. A w tej chwili ustawa 1226 znajduje się w Izbie Reprezentantów, a konkretnie w Komisji do Spraw Zagranicznych. I rozumiem, na dzień dzisiejszy ta komisja pochyla się nad właśnie projektem tej ustawy. Akcja Polonii miała na celu uświadomienie wszystkich członków Komisji Spraw Zagranicznych, Izby Reprezentantów, co do zastrzeżeń, obiekcji i problemów związanych z tą właśnie ustawą 1226. I mamy nadzieję, że po prostu ta ustawa z tej komisji nie wyjdzie.
Udało się dotrzeć do wszystkich kongresmenów?
To znaczy, wie pan, to trudno tak powiedzieć, dlatego że udało się z pewnością dotrzeć do wszystkich biur tych kongresmenów, a w każdym z takich biur jest tak zwany legislative advisor, czyli osoba, doradca kongresmena, który rekomenduje działania. Także dla nas było najważniejsze, żeby tych właśnie doradców, którzy będą wydawali opinie w sprawie tej ustawy swoim kongresmenom, żeby właśnie im przedstawić polski, to znaczy punkt widzenia Polonii amerykańskiej.
Wczytała się pani w tą ustawę 1226?
Wie pan, tam nie ma się co za bardzo wczytywać, to jest półtorej strony.
I?
No wie pan, to jest bubel prawny. A ja twierdzę, że jest niekonstytucyjny, chociaż Polonia bardzo się z tego powodu jest niezadowolona, no bo jak można twierdzić, że w Ameryce cokolwiek może być niekonstytucyjne. No poza tym jest to tak ogólnikowa ustawa, że pod nią można wszystko podciągnąć.
Przypomnijmy, do czego ona wzywa? Jaki ma cel?
No ona oczywiście przede wszystkim odwołuje się do tej deklaracji terezińskiej z 2009 roku, w związku z konferencją w Terezinie, jaka się tam odbyła, w której wzięło udział 46 krajów, które to kraje w najlepszej wierze opowiedziały się za tym, że należy zapewnić godną starość ofiarom Holokaustu, prawda? I to jest godna podziwu i poparcia akcja. Każdemu z nas zależy na tym, aby osoby tak bardzo doświadczone losem, a na starość miały jak najlepsze warunki. I pod tym pięknym hasłem zjechało się dużo osób z całego, można powiedzieć, wręcz świata. No i w tej deklaracji, w pierwszej części były zawarte informacje o tym, że wzywamy do tego, aby ofiary Holokaustu miały godne warunki życia zapewnione na starość. Natomiast w dalszych częściach oczywiście odniesiono się do całej masy problematyki roszczeniowej środowisk żydowskich, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o nieruchomości. Ta deklaracja w sposób bardzo jaskrawy dyskryminuje nieżydowskie ofiary Holokaustu. W Stanach Zjednoczonych do tej pory oficjalne stanowisko było takie, że ofiarami Holokaustu jest, powiedzmy sobie, 6 milionów ofiar żydowskiego pochodzenia i 5 milionów ofiar nieżydowskiego pochodzenia. Przynajmniej tak to jest oficjalnie ujęte w dokumentach Muzeum Holokaustu. No i problem polega na tym, że w tej deklaracji terezińskiej wszędzie odwołują się do tak zwanych Holocaust Shoah victims, mając na myśli ofiary żydowskie, i other Nazi victims, okay? Czyli inne ofiary nazizmu. I te inne ofiary nazizmu, no to jesteśmy między innymi my, prawda? Tak zwani inne ofiary. I oni tam się odwołują w tej deklaracji w większości przypadków do żydowskich i tych innych ofiar. Natomiast tam, gdzie dochodzi do nieruchomości, tam te inne ofiary już całkowicie wypadają i tylko mówi się o ofiarach żydowskich. Czyli jest ewidentna dyskryminacja nieżydowskich ofiar.
Czyli rasistowska ustawa, można powiedzieć.
A tak, no to jest w ogóle na warunki amerykańskie, no w ogóle jakiś absurd, bo to jest prawne usankcjonowanie dyskryminacji.
I segregacji rasowej.
No może segregacji to nie wiem, no to ale, ale...
Oddziela się jednych od drugich,
tak,
no to jest rodzaj...
na tle rasowym, jak najbardziej. No tak. Także myśmy tutaj mieli w kongresie wystąpienie pana Steven Urbanowicz Gilbright, który jest synem pani Bożeny Urbanowicz, która przeszła przez obozy jako dziecko. To jest, ona od lat w Stanach występuje jako, powiem po angielsku, Polish Catholic Holocaust Survivor, czyli polska katolicka ofiara Holokaustu. I w związku z tym przez te wszystkie lata walczy o sprawiedliwość i uznanie cierpienia polskich ofiar Holokaustu. Walczy od 30 lat, całe swoje życie praktycznie. Teraz już jest osobą w podeszłym wieku, ponieważ była dzieckiem w czasie Holokaustu. Jej matka przeszła przez 3 obozy koncentracyjne, włącznie z Ravensbrück. A rodzina ogromnie doświadczona losem. I ona właśnie całe życie walczyła o sprawiedliwość dla polskich ofiar Holokaustu. Była powszechnie dyskryminowana jako właśnie ta Polish Catholic Holocaust Survivor. No i jej syn wystąpił w Kongresie Stanów Zjednoczonych i wezwał do tego, żeby głosować przeciwko ustawie 1226, ponieważ ta ustawa dyskryminuje przeciwko nieżydowskim ofiarom Holokaustu.
Czy duże było wsparcie ze strony polskiego rządu w tej akcji Polonii Amerykańskiej?
Nie było wsparcia. Rząd polski nie był zaangażowany w tą akcję w ogóle.
Czyli ruch oddolny.
A byłaby możliwość, jakby pani widziała, zachowanie polskiego MSZ-u, polskich służb konsularnych, polskiej dyplomacji?
A wie pan, nie będę się wypowiadała na ten temat.
Powiedziała pani mecenas Maria Szonek-Binienda. Do tej problematyki w jutrzejszym poranku powrócimy. Jest godzina 8:42. Słuchają państwo Poranka Wnet. Bardzo pani mecenas dziękuję za wizytę w poranku.
Dziękuję państwu.
Jan Pospieszalski pozostaje, chociaż będzie musiał zmienić krzesełko, bo za chwilę będą nasi goście ze Śląska.